Naszym gościem jest Karol Rabenda, partia Porozumienie. Rozmawia Jacek Naliwajek.
I nie ma wyciszenia. Idziemy od razu ostro do przodu. Partia Porozumienie wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy. Rządzicie Polską od 2 lat. Wasz lider Jarosław Gowin jest wicepremierem. Przed nami rekonstrukcja rządu. Jest pan wiceprezesem partii Porozumienie. Czego od niej oczekujecie, od tej rekonstrukcji?
No tu my się spodziewamy jako partia, która kładzie większy nacisk na gospodarkę, na takie sprawy wolnorynkowe, wolnościowe, to spodziewamy się innego rozłożenia akcentów niż do tej pory.
A co to znaczy inne rozłożenie akcentów?
Do tej pory mieliśmy politykę rządu skupioną na sprawach socjalnych. 500+, obniżenie wieku emerytalnego. To jest wypełnienie tych zobowiązań wyborczych, które złożyło w kampanii Prawo i Sprawiedliwość.
Ale wypełnienie tych zobowiązań przyniosło chyba sukces sondażowy też.
No, Polacy raczej wolą, żeby dotrzymywać obietnic, niż obiecywać im gruszki na wierzbie, a później nie realizować tego. To pewnie też jest pochodna właśnie takiego podejścia. A co do tych akcentów, no to spodziewamy się, że no teraz w drugiej części kadencji będzie właśnie większy nacisk na inwestycje, na reformy gospodarcze, na te sprawy, którymi premier Morawiecki, za które odpowiadał wcześniej w rządzie, a teraz jako premier będzie mógł je realizować.
A Mateusz Morawiecki jest dobrym premierem?
Znaczy, no, dobrym premierem. Do tej pory był wicepremierem i myślę, że całkiem dobrym. Ja zawsze, jak jest mowa o premierze Morawieckim, no to wspominam o sprawie VAT-u, z którą to jest taki temat najbardziej wyrazisty. Mówiło się o tym od lat, że te pieniądze wypływają z budżetu, że to są gigantyczne pieniądze, bo to jest kilkadziesiąt miliardów, że jest mafia VAT-owska i że nie za bardzo da się z tym poradzić, a w ciągu tam roku czy półtorej roku udało się VAT uszczelnić i mamy wpływy w budżetu większe o kilkadziesiąt miliardów złotych. To jest naprawdę dużo i to nie są pieniądze, które państwo ściąga z naszych przedsiębiorców dodatkowo. To są pieniądze, które państwo broni przed przestępcami, bo nieszczelność VAT-u to jest wyłudzanie pieniędzy z budżetu państwa przez mafię VAT-owską, przez nieuczciwe osoby.
I gorsza konkurencja gospodarcza to inna sprawa. Jednym ze sztandarowych pomysłów nowego premiera jest elektromobilność. Rząd przyjął stosowny projekt ustawy nie tak dawno. Teraz Sejm będzie w ekspresowym tempie go uchwalał. Od połowy roku będzie można tworzyć w miastach strefy czystego powietrza. Wolny wjazd mogą mieć samochody o napędzie wodorowym, elektrycznym lub gazem, ale tym ziemnym. Kierowcy diesli, benzyniaków, także hybryd oraz napędzanych autogazem będą musieli płacić, jeśli na
czy
takie...
Nie będą musieli.
Będą musieli płacić dodatkowe pieniądze, jeśli będą chciały jechać. Znaczy takie możliwości stwarza ta ustawa miastom, tak? Zainteresowany tworzeniem stref jest Warszawa, Poznań, Kraków i Zakopane. Mhm. Czy Gdańsk, czy Gdynia, czy Sopot powinny także wprowadzić takie strefy ograniczonego wjazdu tylko dla pewnych typów silników?
Znaczy, najpierw słowo sprostowania, to nie jest tak, że rząd wprowadził taką ustawę, która nakazuje...
Stwarza
te strefy i każe ludziom
stwarza
płacić.
Stwarza możliwość miastom wprowadzenia takich stref.
Tak, to samorządy będą decydowały, czy taką możliwość. I tutaj decyzja będzie nie zależała od premiera, tylko od prezydenta tego czy innego miasta.
Ale
to
jest zasadnicza różnica. Gdańsk, Sopot i Gdynia powinny wprowadzić takie strefy.
Znaczy to dotyczy pewnie miast takie, które mają duży problem ze smogiem. To nie jest problem ogólnokrajowy, bo my w Trójmieście nie mamy takiego problemu, więc myślę, że to Trójmiasta w zasadzie nie dotyczy. No to głównie, jak wszyscy wiedzą, dotyczy pewnie Krakowa, gdzie te problemy ze smogiem to jest sprawa od dziesięcioleci, a teraz się to najbardziej uwidoczniło. Tam naprawdę jest duży problem z tym zjawiskiem i jego nie da się rozwiązać takimi metodami pojedynczymi. To trzeba cały system, tutaj pani minister Emilewicz się tym mocno zajmuje, bo to się wiąże nie tylko z ruchem, komunikacją w mieście ruchem kołowym, ruchem samochodowym, ale też to są sprawy...
W dużej mierze piece przewiewów, węglowe.
Piece węglowe w mieszkaniach prywatnych. Także to jest większy problem. I tu jeśli chodzi o elektromobilność, no to pewnie to będzie dotyczyło miast, które mają bardzo duży problem ze smogiem, takich jak Kraków czy może Warszawa. Ale no tutaj jeśli chodzi o programy związane z elektromobilnością, no to ostatnio został ogłoszony taki projekt NCBR-u i Funduszu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który przewiduje dofinansowanie dla samorządów, jeśli chodzi o elektromobilność, ale w komunikacji miejskiej, czyli to są dotacje dla samorządów, które się zdecydują na zakup autobusów elektrycznych, bezemisyjnych. I myślę, że to jest konkretniejszy pomysł, bo to jest chyba 26 samorządów zainteresowanych u nas na Pomorzu. To jest Gdynia, Wejherowo chyba i Tczew, które chcą skorzystać z tego projektu. On mniej więcej polega na tym, że no bo autobusy elektryczne są dużo droższe niż standardowe. One są tańsze w eksploatacji, one się później zwracają, tylko nie wszystkie samorządy chcą wyłożyć na to pieniądze. No i ten projekt NCBR-u przewiduje dofinansowania w takim kształcie, że będzie można zakupić, samorządy będą mogły zakupić autobusy w takiej samej cenie.
Wyciągnąć to takie, odpowiedź na to pytanie. Czy Gdańsk powinien wprowadzić strefę ograniczonego wjazdu?
Nie, u nas nie ma problemu ze smogiem w takim kształcie, jak to ma miejsce w Krakowie.
Przed rokiem był pan sygnatariuszem zawiązania koalicji dla Gdańska, która, jak wówczas zapowiadano, miała zamiar stworzyć formację, która nie rozejdzie się po wyborach. Stworzyły ją ugrupowania Kukiz 15, Wolność, Republikanie oraz Polska Razem, czyli obecna partia Porozumienie. Ten projekt polityczny jest nadal aktualny?
Myślę, że jest nadal aktualny. Tutaj nam się troszeczkę sytuacja może nie tyle skomplikowała, co musimy ją jakoś przeformatować, no bo część z tych podmiotów jest też w koalicji rządzącej ogólnokrajowej. Teraz trwają rozmowy odnośnie wspólnego startu, właśnie Porozumienia w ramach koalicji razem z PiS-em i z Solidarną Polską do sejmików wojewódzkich, a też prawdopodobnie będzie to porozumienie dotyczyło dużych miast, miast prezydenckich, więc tutaj też byśmy musieli rozpocząć rozmowy, bo moim zdaniem my powinniśmy w Gdańsku rozmawiać nie tylko o koalicji dla Gdańska, nie tylko o kandydacie, którego wyłoni dobra zmiana, tylko o kandydacie wielkiej koalicji, który będzie mógł zawalczyć o to, żeby w Gdańsku można było zmienić...
Kandydat wielkiej koalicji, czyli jakiej koalicji?
No myślę, że tutaj to powinniśmy szeroko rozmawiać, czyli nie tylko koalicja podmiotów wchodzących w tak zwaną Zjednoczoną Prawicę, ale również obejmujących właśnie na terenie Gdańska działaczy Kukiz 15, czy też Partii Wolność.
A rozmawiacie?
Oraz też, tak, rozmawiamy już od jakiegoś czasu, bo to nie dało się uniknąć takich rozmów. One są, można powiedzieć, że bieżące. No, problem władzy w Gdańsku nie jest problemem nie od dziś.
To jeżeli rozmawiacie, to niech pan powie, który z tych kandydatów może być kandydatem szerokiej koalicji, bo przed chyba dwoma tygodniami Janusz Śniadek tutaj na naszej antenie podał cztery nazwiska kandydatów na prezydenta Gdańska. Poseł Kazimierz Smoliński, Kacper Płażyński, wiceminister Marcin Zieleniecki i Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Jak mówił wówczas nam Janusz Śniadek, spośród nich Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości wybierze jedno nazwisko.
Tak, ale tutaj mówimy o kandydacie...
Na prezydenta Gdańska.
Prezydenta Gdańska z ramienia PiS-u.
Nie, no rozumiem, że mówi pan, że są rozmowy, tak, jak szerokiej koalicji, jak rozumiem, także z Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość mówi, to są cztery nazwiska.
Tak.
Spośród nich jeden z nich będzie kandydatem na prezydenta Gdańska.
Tak. No, ale rozmowy się jeszcze nie zakończyły, więc ciężko tutaj czy rozstrzygać, który z nich będzie kandydatem, czy też będzie może jakaś inna propozycja, ale no mówię, te rozmowy trwają, więc no ciężko tu oczekiwać, żebyśmy przy trwających rozmowach rozmawiali o tym, kto będzie już kandydatem.
A z którym kandydatem najbliżej by było szerokiej koalicji, partii Porozumienie na przykład?
Znaczy ja myślę, że to powinien być kandydat, który będzie miał realne szanse na zwycięstwo w Gdańsku. I to powinno być głównym wyznacznikiem przy wyborze, bo to musi być kandydat akceptowalny oczywiście przez Prawo i Sprawiedliwość, ale też przez inne ruchy, więc no tutaj powinniśmy na poważnie usiąść i porozmawiać o realnych szansach na zwycięstwo w Gdańsku.
No dobrze, panie prezesie, to który? Smoliński, Płażyński, Zieleniecki czy Nawrocki?
Znaczy, znam prawie wszystkich i ciężko mi któregoś wskazać.
Nie chce się pan narazić?
Nie chciałbym się narazić, bo w zasadzie to się chyba ze wszystkimi jakoś tam znamy i lubimy, ale...
No to tak jest czysta kalkulacja polityczna. Który z nich ma największe szanse wygrać?
Ja nie jestem jeszcze uprawniony do tego, żeby wskazywać takie nazwisko i myślę, że to też by nie służyło przyszłej kampanii. Tak? Jeśli będziemy mieli to ustalone, kandydat zostanie ogłoszony i będziemy pracować nad tym, o ile dojdzie do takiego szerokiego porozumienia, takiej wielkiej koalicji, nad tym, żeby wygrać wybory w Gdańsku.
A jeżeli nie dojdzie do tego porozumienia, poprzecie kandydata Prawa i Sprawiedliwości mimo wszystko?
No tutaj będzie to efektem też tego porozumienia w ramach koalicji dla Gdańska, tak? Bo tutaj ja jestem tylko, odpowiadam za jedno, w zasadzie za dwa, bo jestem też prezesem Republikanów, za dwa podmioty, które tą koalicję tworzą. No ale jesteśmy, nie ma co ukrywać, jesteśmy za tym, żeby w Gdańsku władza się zmieniła.
Nie wiemy jeszcze, kogo wystawi Platforma Obywatelska. Wiele wskazuje, że jej kandydatem może być Paweł Adamowicz, który zadeklarował chęć startu. A wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, na naszej antenie mówił, że wystawienie przez Platformę innego kandydata niż Adamowicz będzie dla tej partii samobójstwem politycznym.
No, ja myślę, że nie wystawienie się przez samego Pawła Adamowicza będzie samobójstwem politycznym dla niego, bo już od w poprzedniej kadencji, przy poprzednich wyborach samorządowych mówiło się o tym, żeby prezydent Adamowicz nie startował, ponieważ jest obciążony tymi sprawami z oświadczeniami, z darowiznami też. Myślę, że nie wszyscy są zadowoleni ze sposobu, ze sposobu rządzenia miastem.
A mimo wszystko wygrał.
Tak, wygrał, ale to myślę, że to jest też siła jakiejś takiej... Znaczy ogólnie mamy problem w moim zdaniem w samorządach ze zbyt dużą władzą włodarzy, która nie do końca jest kontrolowana przez obywateli, czy też przez radnych, no bo uprawnienia, moim zdaniem uprawnienia radnych dzisiaj są za małe, niewystarczające do tego, żebyśmy też dokładnie wiedzieli, co się dzieje w mieście, a władza prezydenta w miastach jest władzą no, taką, nie chcę powiedzieć absolutną, ale no, bardzo szeroko.
Prezydent ma bardzo silny mandat, bo jest wybierany w wyborach bezpośrednich. Pamięta pan, jeszcze kilkanaście lat temu prezydent był wybierany przez Radę Miasta czy przez Radę Gminy, podobnie jak w tej chwili, nie wiem, marszałek województwa pomorskiego czy starosta jest wybierany przez Radę Powiatu. Ja wówczas pamiętam, że w Gdańsku mieliśmy co kwartał, bo tak można było składać, wotum nieufności wobec prezydenta i tak naprawdę ten silny mandat radnego, o który pan się upomina, wiązał się z tym, że co kwartał mieliśmy wotum nieufności i prezydent musiał sklejać koalicję, żeby obalić wotum nieufności.
Tak, tylko że tutaj moim zdaniem też poszliśmy w drugą stronę za daleko, bo nie mówię o tym, że prezydent ma nie być wybierany w wyborach bezpośrednich. Chodzi mi bardziej o funkcje kontrolne przez radnych. Jeśli głównie składa się tak, że prezydent ma większość w Radzie, a znowu opozycja wtedy realia są takie, że opozycja nawet nie ma za bardzo narzędzi do tego, żeby kreować to, co się dzieje na sesjach Rady Miasta, bo porządek obrad jest ustalony przez większość, jeśli większość jest prezydencka, to nawet niektóre tematy nie mają prawa zaistnieć, więc no ta funkcja radnych opozycyjnych, których jest tam w niektórych samorządach naprawdę symboliczna, bo to jest czasami dwóch, trzech radnych, w skrajnych przypadkach jeden, to jest iluzja kontroli obywateli. No tutaj te zmiany, które teraz zostały wprowadzone właśnie odnośnie radnych, to, że radni będą mieli możliwość kontrolowania na przykład czy to spółek miejskich, czy
mówi pan o projekcie nowej ustawy o samorządzie, tak?
One stwarzają jakąś taką możliwość. To nie chodzi o to, żeby co miesiąc odwoływać tego prezydenta, albo podważać co kwartał, albo podważać jego kadencję, jego wybór, ale chodzi o to, żeby tę władzę w jakiś sposób systemowy kontrolować.
Dzisiejszy Dziennik Bałtycki przypomina historię ze zmianą ulic w Gdańsku, której dokonał na podstawie ustawy dekomunizacyjnej wojewoda pomorski. Jak oceniacie decyzję wojewody zmieniającą nazwy ulic, między innymi Dąbrowszczaków na Lecha Kaczyńskiego?
No tutaj ja mam taki problem, bo my o tych Dąbrowszczaków to walczyliśmy wcześniej, bo jak się sama ustawa pojawiła, to my zaproponowaliśmy, żeby przemianować Dąbrowszczaków na ulicę imienia Margaret Thatcher, bo to wystąpiliśmy chyba zaraz po
śmierci. Konserwatywne serce się odezwało.
Tak, się odezwało właśnie taki sentyment. No Margaret Thatcher jest honorowym obywatelem Gdańska. Tutaj w latach 80. też była w Gdańsku, gdzieś wspierała ten ruch.
Jasne, ale to nie przeszło. Pytam o ocenę decyzji wojewody.
No wolałbym, żeby to była Margaret Thatcher, ale ja nie mam problemu z tym, że Dąbrowszczacy znikną z panoramy.
Radni Gdańska z Platformy Obywatelskiej zarzucają wojewodzie brak konsultacji z mieszkańcami tych zainteresowanych ulic przy zmianie.
Znaczy troszeczkę wyczuwam tu lekką obłudę, bo pamiętam historię Wiadrowni, ulicy Wiadrowników i kiedy my protestowaliśmy przeciwko...
przy Muzeum II Wojny Światowej.
Tak, kiedy my protestowaliśmy przeciwko burzeniu tej takiej tkanki miejskiej, bo na Starym Mieście, na Głównym Mieście, przepraszam, jest tkanka miejska, gdzie te wszystkie ulice są, nazwy ulic są odwzorowane, a z powodów politycznych, moim zdaniem, władze Gdańska chciały tam...
Władysława Bartoszewskiego.
Tak, Władysława Bartoszewskiego, bardzo zasłużonego człowieka, chciały upamiętnić w tym miejscu, gdzie zwracaliśmy uwagę, że to jest pewna nieścisłość, no bo w miejscu, gdzie buduje się Muzeum II Wojny Światowej związanym z historią, załamujemy tą tkankę miejską, tą tradycję nazywania ulic zgodnie z nazwami historycznymi, no to też dla, nie wiem, dobrze, to myślę, że Władysław Bartoszewski mógł być tam. Zresztą proponowaliśmy rozwiązania kompromisowe.
Czy chce pan powiedzieć, że wówczas nie było konsultacji?
Wówczas nie było konsultacji, byliśmy ignorowani i powiem szczerze, że zostaliśmy w pewien sposób oszukani, bo dyrektor Machcewicz nawet się z nami spotkał i początkowo wykazywał jakieś chęci współpracy, ale chyba później po konsultacji z wodarzami no gdzieś unikał kontaktu i się sprawa skończyła, więc jeśli chodzi o brak konsultacji, no to władze Gdańska są tutaj pionierem, a rozmowy o Dąbrowszczakach trwają, one nie rozpalały emocji, ale trwają już długo, bo my inicjowaliśmy właśnie tą zmianę na zmianę ulicy imienia na imię Margaret Thatcher, gdzie tak jak słyszałem z kuluarów, radni Platformy mówili, że to jest super pomysł, tylko że szkoda, że nie ich i dlatego nie zostanie zrealizowany.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.
Państwa gościem był dziś Karol Rabenda, Partia Porozumienia. Rozmawiał Jacek Naliwajek.